W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. Modlitwa to jest społeczność z Bogiem, rozmowa z Bogiem. To jest ten ukryty czas, to jest ten korzeń dla rośliny, korzeń dla drzewa, który nie jest widoczny, ale wdzięczność to już jest pewien owoc modlitwy, naszego życia, nasza decyzja, jak postępować. Więc w modlitwie mamy być wytrwali i czujni z dziękczynieniem. Ten kwiatek, który tutaj stoi, jak widzicie, jest bardzo piękny, ale to jest dowód wdzięczności. Chyba to było w tygodniu modlitwy, gdzieś w tym czasie była prośba w naszym zborze, aby modlić się o pewną osobę, pewną niewiastę, która jest spokrewniona z jedną z naszych rodzin, mieszka w Krośnie ta niewiasta i znalazła się w szpitalu. Stan jej był dosyć trudny, może nie poważny, ale trudny i chyba dwukrotnie była w szpitalu i zwróciła się do nas, aby modlić się. I myśmy się modlili. Ona jest osobą, która wierzy w Boga, nie chodzi do zborów ewangelikalnych w Krośnie, ale wierzy w Boga i ufa Mu. I też prosiła nas o modlitwę. Myśmy się modlili chyba dwukrotnie, może więcej. Pan Bóg ją podźwignął i jakieś półtora tygodnia temu przyjechała do nas, zna się z moją żoną, przywiozła kwiatek i mówi: chcę okazać wyraz wdzięczności za to, żeście się za mnie modlili. I dajcie ten kwiatek w kaplicy. No i jest kwiatek w kaplicy. A więc modlitwa jest coś ukrytego, coś, nasza relacja z Bogiem. Ale teraz na zewnątrz coś musi być widocznego. Ja nie twierdzę, że zawsze, jeżeli kogoś się modlimy, powinien kwiatek przynieść, bo byśmy tu mieli już dużo kwiatków, może by dobrze było. Ale jeżeli ktoś ma tak przy sercu, czy inaczej, no może to uczynić i dobrze niech to czyni. Właśnie Pan Jezus powiedział, abyśmy byli czujnymi, a czujność to może nie polega tylko na tym, żeby nie zasnąć. Czujność to jest również w innych sytuacjach, które nam się zdarzają. Czujność to jest pewna decyzja też, czy po prostu chcemy później być, okazać wdzięczność naszemu Panu, chcemy Mu podziękować za to i też Pan Bóg przegląda nasze serca. Ten czas, o którym tutaj brat przede mną czytał, się bardzo przybliża, dlatego że w maju w tym roku będzie 70 lat, kiedy państwo Izrael powstało. Zostało już proklamowane. I Pan Jezus powiedział, że kiedy będziecie widzieć, że to drzewo figowe, które symbolizuje Izrael, odmładza się, że puszcza pąki, owocuje, to wiedzcie, że blisko jest przyjście moje. A powiedział, że nie przeminie to pokolenie, zanim to się stanie. Gdzie 70 lat to już jest pokolenie dosyć długie. A więc ten czas jest bardzo, bardzo poważny. I my w tym czasie żyjemy. Ale zanim to przyjdzie, my musimy wiedzieć o tym, że po prostu Pan Bóg przygląda się naszym sercom. Pan Bóg kształtuje nasze serca, zmienia nas. Nie wiem, czy wiecie, że Pan Jezus troszeczkę inaczej patrzy się na pewne rzeczy. Ja za chwilę przeczytam jedno miejsce, które nie tak dawno, dopiero słuchając pewnego przesłania, stwierdziłem, że tak to jest napisane, a nie inaczej. Nigdy się na tym nie zastanawiałem. W naszych rodzinach, przynajmniej u nas tak jest, jesteśmy ludźmi, którzy lubią pewną stałość, pewną stabilność. I w naszych rodzinach, u nas w domu jesteśmy sami dwaj, kiedy siadamy do stołu, to z jednego strony stołu siedzę ja, z drugiej strony siedzi moja żona. I tak przy śniadaniu, czy kiedy czytamy, rozmawiamy, oglądamy się, patrzymy na siebie, spożywamy śniadanie. Kiedy przyjdą goście, to moje miejsce się zmienia i my z żoną siedzimy z jednej strony, z drugiej strony siedzą goście. Myślę, że tak jest w wielu rodzinach. Tutaj w zborze, gdybyśmy na to popatrzyli, to każdy ma prawdopodobnie swoje mniej więcej miejsce i raczej nie lubimy, nie zmieniamy. Ale jak myślicie, gdyby Pan Jezus przyszedł do naszego zboru, od w ciele, oczywiście nie ma go, bo jest w duchu, ale gdyby był w ciele, gdzie by usiadł? Albo gdzie on siadał, jak przychodził do świątyni? Bo to, co słyszeliśmy tutaj, co brat Karol czytał, to było, kiedy Pan Jezus mówił na Górze Oliwnej, A na tą Górę Oliwną wyszedł właśnie z świątyni. I tam chyba dwa czy trzy rozdziały Ewangelii Marka opisują, co on w świątyni robił. I tam właśnie, kiedy był w świątyni, jest zapisane, gdzie siedział. Więc jak myślicie? Ja myślę, że bracia starsi, ja chciałbym, żeby Pan Jezus tu siedział na pierwszej ławce. No najlepiej, żeby stał tutaj i nas nauczał. Oczywiście podchodzilibyśmy do Niego i korzystalibyśmy z tego, z Jego usługi. Tam z tyłu są ławki, gdzie też siedzą ludzie i dobrze. W pewnym zborze właśnie ostatnia ławka była ławką zarezerwowaną dla duchowo słabszych. Znaczy, jeżeli ktoś był duchowo słabszy, chciał rozmowy ze starszymi, to siadał w ostatniej ławce. I wtedy starsi zboru wiedzieli, aha, z tą osobą trzeba pomówić. U nas to nie ma, tak? Także możecie siedzieć w ostatniej ławce, ale zapraszam, podchodźcie do przodu, żeby tam czasami ktoś się spóźni, mógł zasiąść w tej ostatniej ławce. Ale jakbyście się zdziwilibyście się i zdziwicie się, kiedy wam powiem, że Pan Jezus siadał tam w ostatniej ławce, na tym miejscu, nie wiem, na którym by usiadł u nas, z tej strony czy z tamtej strony. Tak jest napisane w Biblii. Czy ktoś już doczytał się to? No, śmiało. Na pewno czytaliście, ja też czytałem, ale przyznam się, że nie wiedziałem, że tam siadał. Dobrze, więc nie będę was trzymał długo w napięciu. Ewangelia Marka, ta sama, którą czytaliśmy, rozdział 12. Szukamy rozdział 12 Ewangelii Marka, strona 1086 i 41 werset i drugi i dalej czytamy tak. A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy. A więc Pan Jezus przyszedł do świątyni i usiadł koło skarbonek. A więc gdyby Pan Jezus przyszedł dzisiaj do naszego zboru, usiadłby właśnie tam w ostatniej ławce, tam za Łukaszem i tam za Pauliną. Chyba tak, tam są miejsca wolne. Może by się odwrócił i oczywiście Pan Jezus, zanim my przyjdziemy, to On jest obecny tutaj. Ja myślę, żeby też wcześniej przyszedł. Bo tu czytamy, że Pan Jezus usiadł naprzeciwko skarbnicy i przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy, jak wielu bogaczy dużo wrzucało. I teraz mamy o tej ubogiej wdowie, o tym bogatym, o tym, nie wiem, czy to tutaj, nie, to tylko jest o tej ubogiej wdowie. To jest w innym miejscu, kiedy właśnie chyba ten bogaty wrzucił, bo bogaci wrzucali z tego, co im zostało, uboga wdowa wrzuciła wszystko. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedno słowo. Kiedy mamy finanse w naszym zborze, jesteśmy za to odpowiedzialni, każdemu, i to w domach jest, ale w zborze szczególności, zależy na to, ile ludzie wrzucają. Chcielibyśmy, aby jak najwięcej. Ale Pan Jezus przypatrywał się, jak ludzie wrzucali. Nie ile, ale jak. To nie chodzi o to, kiedyś rozmawiałem z pewnym kasjerem, który zbierał kolektę i byli ludzie, którzy jak wrzucali do tego, to wyciągał 100 złotych, tak to rozciągnął i tak wrzucał. Byli ludzie, którzy wrzucali 10 złotych, a jak się rozwinął, to w środku było 100 złotych. Jak wrzucali ludzie? Niezależnie od ile. Pewien małżonek kiedyś wrócił do domu, jeszcze nie był całkowicie przekonany, że po prostu dziesięcinę trzeba dawać, czy pieniądze do zboru. I przyszedł do domu i mówi, żono, słuchaj, nie wiem jak to będzie, była kolekta w zborze i ja miałem w kieszeni dwa banknoty, 20 złotych i 200 złotych. Wyobraź sobie, przez pomyłkę wrzuciłem 200 złotych. A żona mówi, kochanie, nie martw się, Bogu dałeś tylko 20 złotych, bo dałeś tyle, ile chciałeś, bo Bóg patrzy na to, jak. Oczywiście poruszyłem tutaj sprawę finansów, ale to nie chodzi, jak się modlimy, jak spędzamy czas, jak się zachowujemy. Bóg patrzy na to, nie na to, ile. Ile ja tutaj, może kazań wygłosiłem, albo bracia starsi. Ile ktoś po prostu zrobił tego, ile czasu poświęcił w modlitwie. Ale jak? I to jest właśnie czuwajcie, bo bardzo szybko odchodzimy od tego. Ja jestem tutaj człowiekiem, który Bogu chce służyć i Pan Bóg mnie powołał, wyście mnie wybrali, wy mnie tolerujecie, wy mnie cierpicie, wy mnie błogosławicie, wy jesteśmy razem i chcę robić jak najlepiej, ale przytrafiają mi się błędy, takie potknięcia, które według tego jak. Ostatnio też w moich słowach powiedziałem pewną rzecz i tu z tego miejsca chciałbym przeprosić te osoby, które były przy tym. Było to przy okazji jakiegoś pewnego spotkania, byliśmy pewnej rodziny i tam wyszła rozmowa na temat pewnej osoby, której nie było tam. Zadano pytanie, ja odpowiedziałem i później dodałem jeszcze jedną odpowiedź, że przecież ta osoba też korzysta z tego, co my tutaj mamy w zborze. Wiecie, kiedy przyszedłem do domu, to oj, to za dużo powiedzieć. Jak ja mogłem tak coś powiedzieć? Dlatego z tego miejsca przepraszam te osoby, które były przy tym, słyszały to i zamiast widząc we mnie jakiś wzór, zachętę, widziały w tym wypadku coś niewłaściwego. Dlatego właśnie o tym mówię. Bo nam się przypatrują nasze dzieci, nam się przypatrują nasi bliscy. Nie ile, czego robimy, ale jak to robimy. Wiele jest dzieci z rodzin kaznodziei, pastorów po całym świecie, którzy żyją po świecku. Nie dlatego, żeby nie chodzili na szkółkę, nie dlatego, żeby nie słyszeli o Bogu, ale słyszeli tego wiele, jak ich rodzice, ich ojcowie głosili, mówili, ale kiedy przypatrzyli się życiu tych osób w domu, jak oni żyli, to powiedzieli, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Wczoraj, czy przedwczoraj z żoną oglądaliśmy taki film chrześcijański na temat Johna Wesleya. To był człowiek, który w Anglii, w kościele anglikańskim był urodzony, jego ojciec był pastorem i on też był pastorem i pojechał do Stanów Zjednoczonych, żeby głosić Ewangelię. Ale sam nie miał pokoju, nie był nawrócony. Na statku spotkał się z grupką braci Morawskich i to doprowadziło do tego, że później narodził się na nowo. I kiedy przyjechał do Stanów Zjednoczonych, do tej osady, tam miał pracować i on poprosił, że on by chciał zwiastować słowo, żeby go zaprowadzili do Indian. Więc zaprowadzili go do pewnego szczepu zaprzyjaźnionego i ten wódz przyszedł, mówi, co ty człowieku chcesz nam mówić? O Jezusie. A to myśmy już słyszeli. Ale słuchajcie, wybijali ludzie. Wy mówicie o Jezusie, a na waszych drzwiach są zamki, kłódki. Zamykacie, bo się boicie. No mówicie o Jezusie, który jest dobry, łaskawy, a sami się boicie, sami. Ten Indianin zarzucił właśnie tym białym, którzy tam kolonizowali Stany Zjednoczone, że to, co wy mówicie o Jezusie, to jest może wielkie, wspaniałe, ale wy nie żyjecie według tego, jak mówicie. Bo macie zamki, macie kłódki, zamykacie, boicie się, macie więzienia, macie to i owo. A więc ludzie przyglądają się i oceniają. Nie ile, ale jak. Kiedy patrzymy na to, że my jako wierzący jesteśmy zbawieni z łaski, a nie przez uczynki, to wyrastaliśmy w tym i dla nas to jest łatwiejsze. Wielu Polaków tego nie rozumie. Starają się przez uczynki zapracować na to, dobre uczynki udoskonalić się, poprawić, aby zyskać sobie łaskę u Boga. W liście do Efezjan mamy napisane właśnie, że Bóg zbawił nas niezależnie od czynków, aby nikt się nie mógł chlubić. Ale zbawił nas tacy, jacy byliśmy, ale stworzył nas, powołał do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. W ubiegłą środę czytaliśmy tutaj z Dziejów Apostolskich, z 10 rozdziału, rozdział o tym, jak dom Korneliusza zmienił się przez działanie łaski Bożej, oczywiście przez działanie Ducha Świętego, posłuszeństwo Piotra, ale chciałbym, żebyśmy na chwileczkę wrócili do tego, dlatego że w zasadzie ten początek 10 rozdziału Dziejów Apostolskich, mówiący o setniku Korneliuszu, jest bardzo ciekawy i czasami może nam się wydawać, że przecież ten Korneliusz to I właśnie przeczytajmy 10 rozdział Dziejów Apostolskich. Od początku pewien mąż Cezarii imieniem Korneliusz, celnik, setnik kohorty zwanej italską, pobożny, bogobojny, wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga, ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 15, około godziny 9, a to jest, mam tu zaznaczone z boku, 15 na nasz czas i dlatego tak czytam, około godziny 9, anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu. Ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł: co jest, Panie? I rzekł mu: modlitwy Twoje, jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Wydawałoby się właśnie, że Korneliusz zasłużył sobie na to przez swoje modlitwy i jałmużny. Można powiedzieć, że on był czujny w tych rzeczach, żył w narodzie, nie był z tego narodu, był poganinem, był Rzymianinem, był setnikiem, ale obserwując tych ludzi, właśnie coś w jego sercu zapragnął i zaczął się modlić, jak umiał. Zaczął też składać jałmużnę, dlatego że właśnie w tym czasie widział wiele potrzebujących, wiele biednych, a niektórzy Żydzi też to robili, więc zaczął to czynić. Ale my, czytając to, widzimy, że Bóg spojrzał właśnie nie na to, co on robił, ile on tego robił, ale jak to robił. To właśnie dotarło, ta ofiara, to ofiarowanie samego siebie. Musimy sobie wyobrazić rzymskiego setnika, który był jako okupantem w tym kraju, który miał pilnować porządku i on teraz u swoich nawet współtowarzyszy, u podwładnych swoich wychodził poza ramy tego, co czynił, jakim miał być. Ale to było dlatego, że w jego sercu było pragnienie, szukanie tego Boga. Nie mamy tutaj zapisane, ale wcale nie byłbym zdziwiony, gdybyśmy się dowiedzieli kiedyś, będąc w niebie, że ten setnik, który był tutaj, był tym setnikiem, który kiedyś przyszedł do Pana Jezusa. Bo czytamy taką historię, jak był setnik, który przyszedł do Pana Jezusa. Chodziło mu o samego siebie, ale chodziło mu nie tylko o samego siebie, ale o swojego sługę, a też i swojego syna. A więc Bóg patrzy się na to, jak to robimy. I dlatego właśnie bądźmy tymi, którzy na to zwracają uwagę, nie ile, ale jak. To należy też do czujności, należy też do czuwania. Dlatego, że wiemy, znamy to Słowo Boże, kiedy ludzie staną przed Panem Jezusem i oni powiem: Panie, my dla Ciebie żeśmy zrobili tyle i tyle. Myśmy ewangelizowali, myśmy głosili, to się działo, to wszystko się działo. A on powie: ja patrzyłem na to, jak to robiliście. A wy to robiliście dla swojej chwały, wy to robiliście dla innych motywów. I dlatego będzie to smutne dla nich i przerażające. My żyjąc mamy jeszcze ten czas, że możemy patrzeć się do naszych serc, pozwalać naszemu Panu, abyśmy to, co robimy, nie robili, ile tego jest, ale jak, aby w to było zaangażowane serce, aby w to byliśmy zaangażowani my sami. Aby nasza wdzięczność do naszego Boga w małych rzeczach, może w takim kwiatku, może wystarczy komuś okazać wdzięczność, kupić kwiatek, może coś innego. Myślę, że staramy się to czynić w rodzinach, w małżeństwach, między sobą, ale niechby to właśnie nie było tylko związane z jakimiś urodzinami, z jakimś tam rocznicą, ale żeby to było spontaniczne. Jeden widzi drugiego, bo na to Bóg patrzy. I kończąc jeszcze, przeczytam z pierwszej Księgi Mojżeszowej dwa wersety. Jest bardzo znana nam historia, która również czasami jest też odwrotnie interpretowana. W 4 rozdziale pierwszej Mojżeszowej mamy zapisane o dwóch braciach, pierwszych ludziach, dwóch ludziach, którzy urodzili się tutaj na tej ziemi, dlatego że Adam został stworzony przez Boga, Ewa również, ale później urodziłem się dwóch synów, Kain i Abel. I wiemy właśnie, że oni, jeden się zajmował rolnictwem, drugi się zajmował hodowlą i oni coś ofiarowali. I bardzo często, bo czasami możemy słyszeć właśnie, że Pan Bóg wybrał ofiarę Abla, dlatego że tam była krew przelana, a Kain tego nie zrobił i dlatego został odrzucony. Ale kiedy czytamy Słowo Boże, 4 rozdział, pierwszej Księgi Mojżeszowej, to 4 werset czytamy oto tak. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i stłuszczył ich, a Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Ja chcę tylko na tym się zatrzymać. Tam jest napisane, że Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, a nie wejrzał na Kaina i na jego ofiarę. Tam nie jest powiedziane, że Pan Bóg wejrzał na ofiarę Abla, a później na niego. No, Abel ofiarował owce, przelała się krew, więc to już była symbolika ta, która później dalej się ciągła przez całą Biblię. Nie. Pan wejrzał na to, jak żył Abel, jak postępował Kain, a później popatrzył na tą ofiarę i dlatego jedną ofiarę przyjął, czy tą osobę przyjął, drugą ofiarę i drugą osobę nie przyjął, dlatego że tak jak czytaliśmy tutaj na początku z tej Ewangelii według świętego Marka, że Pan Jezus ku zdziwieniu wszystkich i myślę, byliśmy zaskoczeni, gdyby przyszedł, albo jakiś kaznodzieja zacny siadłby sobie w ostatniej ławce. Nie, ja tu chcę siedzieć, ja tu będę obserwował. Nie ile ludzie wrzucają, ale jak. Oczywiście Pan Jezus miał tą możliwość, że On nie tylko widział, jak wrzucali, to znaczy, czy tam to była, jak ktoś powiedział, cicha kolekta, że szeleszczące papierki, czy też dźwięczna, że monety były wrzucane, ale On patrzył na serce. I to na wielu, wielu innych sytuacjach widzimy i dlatego chciałbym właśnie zachęcić nas do tego w kontekście tego czuwania, czujności, która coraz więcej nam jej potrzeba. Abyśmy zwracali uwagę nie na to, co robimy dla Boga. Ja to robię, ja robię to, ja robię to. Nawet zbór, w którym jesteśmy, robi to, robi to. Mamy ośrodek, mamy pracę w zakładach karnych, mamy chór, mamy uwielbienie, mamy to, mamy tamto. Ale jak to robimy? I oczywiście też i każdy jeden z nas, abyśmy na to zwracali uwagę, aby Pan Bóg nas błogosławił, aby to jak było coraz bardziej błogosławione, On na to mógł spojrzeć. Za chwilę będziemy modlić się. Jak już wspomniałem tutaj w środę, no może inaczej zrobimy. Dobrze, zakończmy ten temat, który dzisiaj tutaj mamy przyniesiony, naszą czujność. To, że Bóg patrzy się na to, jak to robimy, a nie ile. I chcielibyśmy o tym porozmawiać z Panem, a później jeszcze pójdziemy dalej jeszcze w jednej modlitwie. Zapraszam, abyście powstali. Chcielibyśmy pomodlić się, chcielibyśmy podziękować Bogu, uwielbić Go i prosić Go, aby nam wskazywał zawsze wtedy, kiedy na ilość patrzymy, abyśmy patrzyli na jakość, jak to robimy dla Niego.